to nie tak długo upłynęło, kiedy opozycja rządząc weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za ciężkie reformy, a potem przyjdzie koniunktura. To mniej więcej jest duch ostatniego memoriału Zespołu Trzech. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję i niejako uzupełniając to, co powiedział Zbyszek, powiem, iż już po 87 czy 8 rozpoczęło się pewne przygotowywanie aktywu partyjnego pod kątem tych koniecznych reform. Wspomnę takie osobiste moje wspomnienie. W 88 roku przygotowywałem na konferencję polsko-jugosławiańską pod egidą Jerzego Wiatra odbywającą się referat i nosił on tytuł o ideologicznych uwarunkowaniach reform w socjalizmie. Ten referat został wygłoszony na konferencji, spotkał się z uznaniem, a później wydrukowany w Nowych Drogach na honorowym miejscu. Obok był tekst Andrzeja Koźmińskiego, Marcina Święcickiego o gospodarce rynkowej i konieczności podążania w tym kierunku. Więc ten zwrot był przygotowywany i pewne rzeczy działy się w ukryciu oczywiście, ale to znajdowało jakieś przełożenie na prasę, na media, no taka liberalizacja była wyraźna. I ostatnim uczestnikiem naszego panelu jest w tej części jest Kazimierz Kłoda. On trochę odsłoni pewne kulisy przygotowań do tego okrągłego stołu. Był jego sekretarzem i najbliższym współpracownikiem Stanisława Cioska. Jesteśmy w pewnym niedoczasie, ale na takim tajnym scenariuszu ja mam pozwolenie, że może to do 13 nasza sesja, czyli jak się utrzyma Kazimierz w czasie 10 minut, to będziemy mieli jeszcze sporo czasu na wymianę opinii i komentarze. Proszę bardzo.
Moje wystąpienie to będzie zaledwie glosą w porównaniu z poprzednimi, ale chciałbym zacząć od innej kwestii zainspirowanej przez profesora Fryszkego. Mianowicie, jak trudno było przełknąć i wypowiedzieć słowo solidarność. Przed plenum, druga część plenum KC w 89 roku w styczniu planowana była na poniedziałek. My w sobotę, Stanisław Ciosek, Tadeusz Mazowiecki i ksiądz Orszulik, i ja tam byłem czwarty, spotkaliśmy się, aby zapoznać naszych rozmówców z uchwałą przygotowaną na plenum KC. Kiedy im przeczytałem, Mazowiecki powiedział, że w ogóle nie ma mowy o okrągłym stole. To jest skierowane do aparatu, a nie do społeczeństwa. Nie będzie żadnego okrągłego stołu. Więc zdecydowaliśmy się na spotkanie kolejne w niedzielę, a w sobotę no, trzeba było poprawić. Poprawiliśmy i w tym poprawionym tekście już pada słowo solidarność. Umówieni byliśmy na spotkanie w niedzielę, ale jak ksiądz Orszulik zanotował w swoich memuarach, zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu, że Rubikon został przekroczony. Dokładnie tak zanotował. Że pada słowo solidarność i nie ma potrzeby spotykać się w niedzielę, ponieważ uchwała wszystkich zadowoli. Oczywiście nie było tak to łatwe, bo w poniedziałek trzeba było stoczyć bój, ale to już w ramach sekretariatu i biura politycznego. To jest znane, opisane. Ten manewr generała Jaruzelskiego i innych generałów oraz Rakowskiego z groźbą abdykacji i to trochę ochłodziło umysły członków plenum. Ale chciałbym przejść do sprawy, wydawałoby się, błahej, tym niemniej irytującej momentami, mianowicie kwestii udziału i charakteru udziału mecenasa Władysława Siła-Nowickiego w okrągłego stołu. Nie będę przedstawiał sylwetki, bo mam nadzieję, że wszyscy znają sylwetkę mecenasa. który no, popadł trochę w panikę w 1988 roku, kiedy zauważył, że Solidarność, z którą był związany, był współtwórcą statutu, nie widzi go w składzie reprezentacji na Okrągły Stół. Naraził się swojemu środowisku przede wszystkim udziałem w Radzie Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa. No, widząc, że daremne są zabiegi tutaj u kierownictwa Solidarności, to wobec tego zwrócił się do generała Kiszczaka i Stanisława Cioska. Czesław Kiszczak zagadnięty po latach przez Marka Barańskiego, czy to on załatwił mecenasowi udział w obradach, odpowiedział tak i nie. Rzeczywiście byłem sprawcą jego obecności, co w jego ówczesnej sytuacji nie było takie proste. Nikogo już przecież nie reprezentował. Niemniej załatwiłem to w trakcie rozmów przygotowujących debatę, a nie w ostatniej chwili. Zapomina jednak, iż nie był on jedynym negocjatorem. Funkcjonował bowiem w tym okresie i później w trakcie Okrągłego Stołu również upoważniony przez obydwie strony zespół w składzie. Stanisław Ciosek, Tadeusz Mazowiecki, ksiądz Alojzy Orszulik, a od 1 lutego 1989 roku doszedł jeszcze Andrzej Gdula, i co w mojej przytomności się to odbywało, ucierał ten zespół wiele stanowisk w kwestiach procesu okrągłostołowego. Jedną z takich spraw było uczestnictwo w obradach Okrągłego Stołu Mecenasa. Była to sprawa nader delikatna, ponieważ strony tkwiące w dualistycznym pojmowaniu procesu strzegły swojej autonomii i nie wyobrażały sobie, aby druga strona meblowała jej skład reprezentacji. W tym przypadku jednak nietuzinkowość mecenasa i jego wielkie zasługi położone dla opozycji stawiały Tadeusza Mazowieckiego w trudnej sytuacji. Ale trzeba przyznać, że to on pierwszy wyszedł poza ograniczenia i na spotkaniu 24 stycznia 1989 roku, czyli już krótko przed obradami, podczas dyskusji o strukturze zaproponował, aby 17-osobowy zespół osób niezależnych składał się z 8 przedstawicieli strony rządowej, 8 przedstawicieli strony społecznej, za 17 osobą byłby Władysław Siła-Nowicki. Wstępnie przyjęliśmy taki układ, zapisał ksiądz Orszulik. Szczęście nie trwało długo, bo 27 w Magdalence zmieniła się struktura, a na naszym spotkaniu 1 lutego jeszcze bardziej skurczyła się liczba neutralnych do 10 i w powietrzu zawisło pytanie Stanisława Cioska, co z mecenasem Siła-Nowickim. Po chwili Tadeusz Mazowiecki, jak to miał w zwyczaju, odpowiedział: popieramy kandydaturę mecenasa Siła-Nowickiego, acz nie ze swego mandatu. I jakby jeszcze usprawiedliwiając się, dodał: niebezpieczne jest branie Siła-Nowickiego, bo wyskoczy z mową. No, olśnienie przyszło po tych spotkaniach. Maksymalistyczny zamysł strony rządowej umieszczenia mecenasa w składzie reprezentacji solidarnościowej nie powiódł się, ale otworzyła się przed nim kompromisowa droga do uczestnika niezależnego. Identyczne bowiem stanowisko co Solidarność zajmowała strona rządowa. Popieramy, ale nie w naszej reprezentacji. W takim też charakterze autorytetu niezależnego zasiadł Władysław Siła-Nowicki przy Okrągłym Stole, zajmując 57. krzesło, które usytuowałem mu między Solidarnością i OPZZ-em, co widać na plakatach i na zaproszeniach, które Państwo macie. Siła-Nowicki jest wyróżniony. Kościół jest wyróżniony i Siła-Nowicki jest wyróżniony. We wzmiankowanej rozmowie z Markiem Barańskim Czesław Kiszczak powiada: Siła-Nowicki znalazł się więc przy Okrągłym Stole jako niezależny obserwator. Wśród różnych kompromisów zawarliśmy i ten. Mecenas nie mieścił się jednak w gorsecie obserwatora, w którym chciałby go widzieć Czesław Kiszczak. Zarówno w czasie obrad plenarnych Okrągłego Stołu, jak i w pracach zespołu do spraw reform politycznych był nadzwyczaj aktywny, zajmując rzeczywiście stanowisko niezależne od którejkolwiek ze stron, zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi i społecznymi. No choćby przypomnę to wystąpienie z apelem o uczczenie minutą ciszy zmarłych dwóch księży, Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca. Czy też potem w wystąpieniu, które miał w czasie dyskusji, daleko odbiegały jego głoszone poglądy od oficjalnych stanowisk obydwu stron. Ale jakże celną uwagą kończył swoje wystąpienie, mówiąc: jeżeli obejrzymy się, jaką drogę zrobiliśmy w ciągu ostatniego czasu, jak oczywiste stały się sprawy, które tak niedawno jeszcze były kategorycznie wykluczane, to mamy wrażenie, że dzieją się rzeczy wielkie, takie, o których można powiedzieć: uszy słyszą, rozum przeczy. Podobnie ekstraordynaryjnie zachowywał się mecenas w zespole do spraw reform politycznych. Między innymi na jednym z posiedzeń wystąpił z własnym projektem wyborczym, powielonym i rozdanym uczestnikom. I kończył ten swój tam epizod zawołaniem, żeby się nie śpieszyć z daleko idącymi reformami. Nie na kolanie wołał. A innego dnia wszystkich zdumiał, kiedy zorientowawszy się, że wiele spraw zostało uzgodnionych poza salą obrad zespołu, a on był człowiekiem zasadniczym, urażony zaprotestował przeciw takim praktykom, mówiąc: jeżeli jestem tylko figurantem, to wszyscy muszą wiedzieć, że my za to nie odpowiadamy. Odpowiadają ludzie obradujący w Magdalence. No bo właśnie Magdalence kilka dni wcześniej uzgodniono.
Przepraszam, muszę przypomnieć o czasie. Dwie minuty.
Kończy się. Tak. No więc to kończę. Mecenas zasiadł przy okrągłym stole dzięki swej determinacji, ale także niekwestionowanym zasługom, które doceniały obydwie rokujące strony. Nie stało się to jednak decyzją generała Kiszczaka, bo takich kompetencji nie posiadał, nie mógł arbitralnie rozstrzygać o czyjejś obecności przy okrągłym stole. Potrzebna była zgoda obydwu stron i tę zgodę uzyskano podczas negocjacji przygotowawczych prowadzonych przez Stanisława Cioska z Tadeuszem Mazowieckim. Tam też zrodziła się formuła obecności mecenasa jako uczestnika niezależnego i trzeba przyznać, że była to formuła najszczęśliwsza, bo Władysław Siłanowicki nie mieścił się w ramach żadnej drużyny okrągłostołowej, a dzięki jego obecności stół stał się rzeczywiście okrągły. Dziękuję.
Dziękujemy. I teraz, proszę Państwa, pytanie do panelistów. Czy ktoś chciałby teraz coś skomentować? Ale głównie będzie sala miała głos. Proszę.
Króciutko. Bo wysłuchaliśmy bardzo ciekawego referatu o Sile Nowickim, ale w pewnym sensie to jest takie pandan do tego, co powiedziałem. Jakby reprezentacja opozycyjna składała się, powiedzmy, z 20 takich Siłanowickich. Każdy miał swój indywidualny pogląd. Nikt z nikim nie mógłby się porozumieć. To jaki by był efekt negocjacji? Znaczy to właśnie to, co było w pewnym sensie bogactwem i sztuką wielkiej polityki, że jednak bardzo zróżnicowane grono ludzi po stronie opozycyjnej, no rządowej pewnie też, ale to oni mieli większe przyzwyczajenie do tego, żeby działać zespołowo i w porozumieniu, mieli swój autorytet Jaruzelskiego. Po stronie Solidarności to jednak było trochę inaczej, że ci ludzie potrafili, różniąc się, grać wspólną grę, bardzo lojalnie wobec siebie, no i lojalnie wobec rozmówców. W sytuacji, gdyby to się toczyło tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, przepraszam, a tak trochę Siłanowicki działał od mniej więcej 85 roku, no to nie byłoby żadnego porozumienia, bo nikt go nie uszanował.
Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz sala. Zapraszam. Prośba o przedstawienie się.
Ja muszę mikrofon. Ja chciałem się zapytać.
Janusz Andryszak. Ja chciałem się zapytać w takiej sprawie, bo w czasie wygłaszania przez panów swoich prelekcji że zabrakło mi wzmiankowania chociażby o tak zwanym referendum, które odbyło się 29 listopada 1988 roku. Bo to, co mówił pan Zbigniew Siemiątkowski o tych badaniach odnośnie nastrojów w Polsce wobec, no, w społeczeństwie polskim wobec pogarszającej się sytuacji, no to jednak zweryfikowało to referendum, gdzie była frekwencja poniżej 67%, a do ważności tego referendum wymagane było, żeby osiągnąć więcej niż 50% uprawnionych do głosowania. I tego nie osiągnięto. Tam były te dwa pytania odnośnie przemian gospodarczych i przemian politycznych. Więc w związku z tym wtedy tamta ekipa rządząca dostała jakby czerwoną kartkę, że reformy nie mogą być przeprowadzane przez tamtą ekipę, lecz raczej przez inne środowiska. I w związku z tym chodzi mi o taką rzecz, że gdyby już działania w kierunku okrągłego stołu były robione już po tym referendum, no bo nawet chociażby akurat występuje zbieg okoliczności, że debata Wałęsa-Miodowicz odbyła się rok i jeden dzień po tym referendum, 30 listopada, więc gdyby ten okrągły stół był już rok wcześniej, nie w roku 89, a w roku 88, no bo w Związku Radzieckim był Gorbaczow, więc te przemiany tam były, więc właściwie nic nie stało na przeszkodzie, właśnie na pierestrojka i własność, no to wtedy może w Polsce by nie było tej hiperinflacji i koszty społeczne przemian byłyby znacznie mniejsze. I właśnie chodzi mi o to, żeby panowie może przedstawili, czy uważają panowie, że powiedziałbym, nieuwzględnienie wyników tego referendum nie opóźniło tego okrągłego stołu i tych koniecznych reform, no co oczywiście przyczyniło się później do jeszcze większych obciążeń społecznych tymi reformami. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Odpowiedzi w podsumowaniu. Kto następny? Proszę bardzo. Znaczy, najpierw pan, a później Jasiu, ty. Tak.
Słychać, słychać.
Tak, tak.
Małe zawsze, ale
to jest chyba ten
Marek. Oglądam Marka.
No tak.
Dziękuję, panie mecenasie. Ja chciałem...
Marek, kontekst...